Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku. Wydanie 147, zarejestrowane 5 grudnia 2023 roku, czyli we wtorek. Wyjątkowa sytuacja i wyjątkowo, ale już tak raz było, przynajmniej raz, podcast Matrioszka, czyli dwa podcasty zespolone w jedną całość. Odrębnie zarejestrowaliśmy dzisiaj nasze przemyślenia, nasze spostrzeżenia z prasy rosyjskojęzycznej z Marcinem Strzyżewskim. No cóż, nie udało nam się ze względu na liczne zobowiązania czasowe zarówno redaktora Strzyżewskiego, jak i moje, żeby usiąść wspólnie przed mikrofonami, ale myślimy o Państwa satysfakcji intelektualnej, zatem postanowiliśmy jednak przedstawić taki wariant, jak już drzewiej bywało. Zapraszamy do słuchania. Drodzy Państwo, w tym dzisiejszym podcaście Matrioszce, czyli podcast w podcaście, który zarejestrowaliśmy z Marcinem Strzyżewskim odrębnie, ja zajmę się przede wszystkim wymianą handlową Rosji, czyli biznesem. Nie ukrywam, że inspiracją do tego, aby wyszukać takie materiały, była dla mnie obrona doktoratu pani magister Karoliny Gołąbek, prywatnie mojej małżonki, która odbyła się na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej, a właśnie tym tematem zajmuje się Karolina, czyli kwestią związaną z nauczaniem języka rosyjskiego w biznesie, w komunikacji biznesowej. A to będzie i jest, był i będzie temat kluczowy dla dalszego rozwoju współpracy wielu przedsiębiorców, ale nie tylko przedsiębiorców i w kraju, tutaj u nas w Polsce i poza granicami w kierunku zachodnim spoglądając. Zatem warto cały czas śledzić to, co dzieje się na tych rynkach rosyjskojęzycznych. No, z punktu widzenia oczywiście podcastu Czytamy po rosyjsku, tym fundamentalnym rynkiem rosyjskim jest rzecz jasna Federacja Rosyjska, chociaż nie zapominamy o innych przestrzeniach, gdzie język rosyjski wciąż jest kluczowym narzędziem do handlowania. Zatem zerknijmy, co dzieje się w tych dwóch wątkach, które dla Państwa wyszukałem. Pierwszy z nich dotyczy części samochodowych. To też ważna część przemysłu, ważny element przemysłu. Otóż Rosja została, jak podaje Autonews.ru, właściwie już skolonizowana przez chińskich producentów i w związku z tym takim nierównomiernym, sztucznym rozwojem chińskiego rynku samochodów wewnątrz Federacji Rosyjskiej okazuje się, że zaczęło tam brakować najzwyczajniej w świecie części zamiennych do tych chińskich pojazdów. Zostało to potwierdzone przez rosyjskie Stowarzyszenie Dealerów Samochodowych, skrót o dźwięcznej nazwie ROAD, Rosyjskie Obszerstwo Automobilnych Dealerów. I dodatkowo jeszcze włączył się do tej analizy Rosyjski Związek Ubezpieczycieli Samochodowych RSA, Rosyjski Sojuz Autostrachowników. No dlaczego oni? No ponieważ oni wypłacają odszkodowania za różnego rodzaju kolizje, wydarzenia związane z koniecznością wymiany części samochodowych. No i w rozmowie z portalem Autonews.ru dilerzy, przedstawiciele tych organizacji nazwali co prawda sytuację, czy też określili ją jako sytuację tymczasową. Zapewniają, że nie ma nierozwiązywalnych problemów z dostawami części, ale eksperci także ostrzegają, że lepiej jest na dzisiaj w Rosji, przynajmniej w tej części rynku, który został zajęty przez Chiny, szczególnie dbać o poszczególne elementy swoich pojazdów, tych nowych chińskich, ale nie tylko nowych chińskich, bo niektóre, jak Państwo doskonale już wiedzą, mówiliśmy o tym w naszym podcaście, nie funkcjonują pod nazwami takim jak na przykład Moskwicz, prawda? Więc jeśli zajdzie taka potrzeba wymiany, może to niestety potrwać przy niektórych elementach, przy niektórych detalach nawet do kilku miesięcy oczekiwanie na ich sprowadzenie. Problem niedoboru wynika przede wszystkim z bardzo gwałtownego i nietypowego wzrostu sprzedaży samochodów z Chin w Rosji. I mówi o tym pan Patsiu Koudin, który reprezentuje tą organizację ROAD, o której przed momentem mówiłem. Udział chińskich samochodów w rosyjskim rynku sprzedażowym wyskoczył, wystrzelił, drodzy Państwo, z 9% w lutym 2022 roku, przed wojną oczywiście, do 54%, aż 54% w październiku 2023 roku. Jak mawia rosyjskie przysłowie, świato, miasto, pusto nie bywajet. Odchodzą zachodni producenci, redukują sprzedaże w Federacji Rosyjskiej i przychodzi produkcja chińska, poniekąd także oczywiście związana z zachodnimi rynkami, ale to już jest zupełnie inny wymiar tego właśnie związku właśnie. Więc jeśli chodzi o 23 rok, ten, który zaraz dobiegnie końca, chińskie marki takie jak, nieznane nawet tu w Polsce za bardzo powszechnie, KAI, BAIC, Tang, Jetur, JQ, SWM, Hongqi, Livan, oficjalnie weszły na rynek Federacji Rosyjskiej jako nowe propozycje dla rosyjskiego klienta, podczas gdy marki już działające w kraju znacząco poszerzyły swoją gamę swoich modeli i penetrację rynku, co spowodowało, no cóż, pewnego rodzaju zator, bo samochody ruszyły na drogi, zaczęły się psuć po prostu oraz zaczęły wpadać w różnego rodzaju kolizje i zdarzenia drogowe, no i zaczęto obserwować po prostu tąpnięcie, jeśli chodzi o ich rewitalizację tych pojazdów. Nie ma po prostu części. Wzrosła nie tylko sprzedaż, ale różnorodność tych modeli samochodów także wzrosła, rzecz jasna, więc kilkadziesiąt nowych egzemplarzy, nowych modeli na rynku rosyjskim, zupełnie nieznanych, no spowodowało siłą rzeczy ten swoisty kryzys. No, oczywiście można powiedzieć, że to wspaniale, że Chińczykom udaje się zająć te przestrzenie, które były do tej pory wypełnione przede wszystkim poprzez zachodnie koncerny, w zasadzie globalne koncerny także, trzeba tak o nich myśleć i mówić. No, ale tutaj mamy no, wyraźne rekordy, które niestety nie są w stanie odbudować się, jeśli chodzi o kontekst związany właśnie z podtrzymaniem tego rynku, no bo rzeczą oczywistą jest, że użytkownicy samochodów potrzebują je mieć sprawne, a jeśli to się nie dzieje, no to mamy problem. Dlaczego tak się dzieje? Jest kilka spraw, które na to wpływają. Pierwsza rzecz to jest trudność z tak naprawdę identyfikacją, jaka część potrzebna jest w danym pojeździe. Jeśli chodzi o nowoczesne samochody, mówią eksperci, to po rozebraniu część po części takiego pojazdu możemy otrzymać wynik w okolicach około 10 tysięcy detali, elementów, z których składa się taki pojazd. Ale tak naprawdę tylko około 100 z nich będzie najbardziej popularnych i najbardziej potrzebnych do takiego bieżącego utrzymania pojazdu. No i części te prawie na pewno znajdują się w magazynach dealerskich lub można je relatywnie szybko uzyskać, jeśli chodzi o przedstawicieli marek, ale problemy pojawią się, drodzy Państwo, rzecz jasna, gdy potrzebna jest ta jedna z pozostałych 9900 części. Mówimy o pewnym oczywiście uproszczeniu, przybliżeniu. Takie sytuacje zdarzają się oczywiście przede wszystkim w momentach, kiedy samochody się rozbijają, kiedy wpadają w różnego rodzaju zdarzenia, z których nie da się ich obronną ręką wyprowadzić, nie są w stanie być odświeżone na szybko, ponieważ brakuje tych elementów, które gdzieś tam wewnątrz w zwyczajowy sposób by się nie zepsuły, gdyby nie stłuczka na przykład. Deficyt istnieje, zdają sobie z tego sprawę wszyscy, a rosyjscy klienci, nawet ci, których stać jest na te pojazdy, przecież nie są one rozdawane za darmo nigdzie, no mają z tym pewien problem. Druga kwestia, czyli pierwsza z nich to jest brak katalogu części, tak naprawdę dobrze przetłumaczonego na język rosyjski. Myślą niektórzy mechanicy i dealerzy, że zamówili dobrą część, ale dostają inne. Dochodzi się do punktu, w którym łatwiej jest po prostu wysyłać chińskim partnerom zdjęcie, fotografię części, no ale to jest naprawdę trochę metoda, powiedzmy sobie wprost, uboga technologicznie, że na tej podstawie, bez języka tak naprawdę, tu jest ważny ten kontekst komunikacyjny, nie udaje się szybko i sprawnie przeprowadzić relatywnie prostych technologicznych procesów, jak wymiana części. Druga rzecz i też bardzo zastanawiająca, to jest mega szybka modernizacja modeli, tej linii modeli samochodów. To jest charakterystyczne dla chińskich producentów, ponieważ ta gama się odświeża w zasadzie rok do roku. Czyli chińscy producenci samochodów najszybciej na świecie modernizują swoje modele i okazuje się, że samochody wybudowane w roku 2023 już będą w 2024 roku miały zupełnie inne konfiguracje, jeśli chodzi o części, o detale, i będzie to wpływało rzecz jasna także na ten rynek serwisu samochodowego. Nie ma tego problemu, jak twierdzą eksperci, w przypadku choćby koreańskiego pojazdu, w których można przewidywać pewnego rodzaju racjonalne podejście do tematu, że model jednak z pewnymi zmianami widocznymi, ale jednak minimalnymi z punktu widzenia technologicznego, będzie produkowany przez 5 do 6 lat. To są te cykle życia samochodów, które są znane z wysoko rozwiniętych, może nie najwyżej, ale jednak wysoko rozwiniętych technologicznie krajów. No i będzie w związku z tym ładnie sprzedawany w znacznych ilościach właśnie dzięki temu, że te części są bardzo dobrze dostępne. No a to też powoduje, że magazyn można takimi częściami nawet na zapas zapełnić i nie dzieje się nikomu w związku z tym krzywda. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że przy dobrej koniunkturze można swobodę właśnie tego serwisowania zapewnić. Chińska nowość z roku na rok zastąpiona nowszą wersją niestety nie daje tej gwarancji, wprowadza w konfuzję wszystkich i jest to pewnego rodzaju problem. No zobaczymy, jak sobie Rosja z tą kolonizacją chińską poradzi. Jest ona bardzo widoczna w tej branży, o której tutaj mowa, czyli rynek motoryzacyjny, części zamienne do samochodów, które Rosjanom się podobają, które zajęły miejsca swoich konkurentów z zachodniej Europy, ale nie bez problemu, jak Państwo słyszą. Drugi temat, który Państwu chciałbym zaproponować, dotyczy, no cóż, ziarna rosyjskiego, zbóż, mówiąc bardziej precyzyjnie. No i chodzi o to, że rosyjska prasa, ta oficjalna, chwali się swoim sukcesem, że oto Rosja po raz pierwszy od marca roku 2022 stała się jednym z 5 największych dostawców zbóż, różnych zbóż oczywiście, do krajów Unii Europejskiej. Zostało to ogłoszone przez oficjalną agencję rządową RIA Nowości, oczywiście jako wielki sukces, no bo jest to pewnego rodzaju paradoks. Rosja, zboże, wiemy, jak dużo emocji jest związanych z choćby zbożem ukraińskim trafiającym na polski rynek. Mówiliśmy to też o tym tutaj w naszym podcaście, czytamy po rosyjsku. Słyszą to Państwo regularnie. Jest to jeden z ważnych problemów, który jest do rozstrzygnięcia w najbliższej perspektywie czasowej, także przez polskie władze, te nowe, które się będą konstytuowały najpewniej już od przyszłego tygodnia. Mamy wciąż problem zatrzymanego transportu towarowego, także jeśli chodzi o to pogranicze polsko-ukraińskie. No jest z tym sporo kłopotów, no i sam chleb, zresztą nie tylko z tego względu, jest takim, no, politycznym, wydaje się, jak mawiają eksperci, też tematem. O tym mówiła choćby wiceprezes firmy Novel, wielkiej piekarni, można by rzec, pani Karolina Zajezierska w podcaście Biznes, Ludzie, Pieniądze Gazety Wyborczej. Takie ważne pytanie dla nas wszystkich, ile powinien kosztować chleb? Dużo tutaj o tego typu właśnie rozstrzygnięcia, które nas interesują i które pewnie także interesują Rosjan, którzy patrzą na te nasze rynki również w aspekcie właśnie eksportu zbóż. Więc wracając do nich właśnie, Rosjanie powołują się na Eurostat, na dane Eurostatu, które okazują się być dla nich wiarygodne oczywiście, no ale faktycznie według agencji unijnej, tej statystycznej, gwałtownie zwiększyły się zakupy rosyjskiego zboża we wrześniu tego roku. Wzrosły one o 22% w ciągu miesiąca i 10-krotnie w aspekcie całego roku, do 180 tysięcy ton. Podkreśla się, że była to maksymalna wielkość zakupów od półtora roku i tym samym Rosja rzeczywiście stała się czwartym co do wielkości wielkości eksporterem zboża do Unii Europejskiej. Jeśli Państwo sobie zerkną do tabelek w dziale rolnictwo na portalu europejskim, jeśli chodzi oczywiście o statystyki i przyjrzą się Państwo właśnie tym danym, no to tam będą królowały takie państwa właśnie choćby jak Ukraina, to jest jasne. Mamy tam też Turcję, co jest też ciekawym do rozstrzygnięcia, do rozważenia wątkiem, bo być może jakaś część tego zboża rosyjskiego przez Turcję trafia również do Unii Europejskiej. Nie rozstrzygam tego teraz tutaj, ponieważ w statystyce europejskiej są podane z całą pewnością te dane, które wskazują na pochodzenie firmy, która eksportuje to zboże. Myślę, że trudniej jest dociec i nie widać tego na powierzchni, skąd faktycznie ta firma dana, ten eksporter zboże różnego absolutnie rodzaju posiada. Więc to jest interesujący temat do badania. Było dużo takich podnoszonych wątków i dyskusji na temat węgla rosyjskiego oczywiście. Skala jest zupełnie inna i temat, jeśli chodzi o życie społeczne i przemysł, także jest także nieco odmienny, ale budzi to pewne zastrzeżenia, pewne kontrowersje w obliczu oczywiście toczonej wojny przez Federację Rosyjską. Jak to się dzieje, że Rosja może sprzedawać do Europy swoje zboże w takim zakresie? Oczywiście, jeśli chodzi o dane liczbowe, one dla eksperta będą zupełnie inaczej wyglądały niż ten propagandowy ton właśnie, w którym Rosja opowiada sama sobie, że karmi Europę, bo tak to, drodzy Państwo, przecież brzmi, skoro znajduje się w pierwszej piątce tych, którzy ważny przecież właśnie społecznie i politycznie surowiec, weźmy choćby pszenicę, eksportuje do krajów Unii Europejskiej, do bogatej Europy, która w domyśle, pewnie tak to czytają niektórzy Rosjanie, nie jest sobie w stanie poradzić bez Rosji, bez rosyjskiego zboża i tych paradoksów więcej można przez to odkryć. Jeśli chodzi o głównego dostawcę zboża do Europy, to Państwo już usłyszeli, jest to oczywiście Ukraina. Te dostawy z Ukrainy wzrosły 1% w ciągu ostatniego miesiąca, w ciągu roku jednak spadły o 1/4, ale to dosyć naturalne, nie powinno to dziwić. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o tych eksporterów, znajduje się Brazylia do Europy. Tego nie będziemy rozstrzygać, być może tak precyzyjnie, bo to nie jest podcast poświęcony wyłącznie kwestiom unijnym i przemysłu i rynku, choćby zbożowego, tego rolniczego w Unii Europejskiej, ale ciekawić nas mogłoby, jako czytających po rosyjsku, kto kupuje rosyjskie ziarna, rosyjskie zboża. I uwaga, liderem zakupów, czyli importerów rosyjskich zbóż jest Turcja właśnie. Również w piątce najlepiej sprzedających te zboża do Europy, o czym chwilę temu było. No i później idzie Iran, tradycyjny, można było powiedzieć, partner w tej sprawie, dostawca szachedów na rynek Federacji Rosyjskiej, a później na dnie, bo Ukrainy niestety pośrednio. Potem mamy Egipt i Arabia Saudyjska z zamykającym tą stawkę największych importerów zbóż z Federacji Rosyjskiej, Bangladesz. Europa, drodzy Państwo, nie jest tutaj kluczowa, jeśli chodzi o kierunki eksportu zbóż Rosji, ale statystyka europejska została wykorzystana w sposób bardzo skwapliwy i sprytny, jak zwykle zresztą przez rosyjską propagandę. Co do wiadomości rolniczych z Polski, ceny zbóż, tutaj zerkałem także przy tej okazji, bo mnie to zaciekawiło bardzo, za pszenicę o zawartości białka 14%. W portach można otrzymać maksymalnie 1060 zł za tonę. To cytuję Państwu z eksperckiego portalu Wiadomości Rolnicze właśnie. Ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe. Tutaj no, w Polsce jest to także żywy temat w środowisku rolników, wśród tych, którzy uprawiają zboża, którzy chcą na nich zarabiać. No i oczywiście mamy do czynienia z wolnym rynkiem, ale ten rynek wolny, jak Państwo doskonale rozumieją i wiedzą, w obliczu unijnych regulacji różnego rodzaju staje się nieco pokraczny w niektórych momentach. a obecność Ukrainy na nim, tak intensywna, jaką mamy od pewnego czasu i niespecjalnie pewnie mądrze poprowadzona przez nas samych, czyli przez Polaków, może budzić także dodatkowe niepokoje, czego zresztą jesteśmy cały czas świadkami. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzimy, bo to jest ważny temat na przyszłość, również w kontekście tego, czy i jak, w jaki sposób Unia Europejska będzie próbowała absorbować rynek rolniczy naszych sąsiadów ukraińskich. Tego im życzymy, ale musi to być, i to też o tym wielu ekspertów już mówiło, przygotowane, przemyślane i dobrze przeprowadzone, bo to będzie jedna z najtrudniejszych integracji, także z punktu widzenia polskiego obywatela, nie tylko polskiego rolnika, bo nie należy samolubnie patrzeć na to w tym aspekcie, ale także warto zastanowić się nad szerszym kontekstem tego, jak funkcjonuje w naczyniach połączonych cały ten świat gospodarczy. To tyle, jeśli chodzi o te ciekawe wątki związane z handlem, z wymianą towarową, z kulturą handlu właściwie, bo tak można byłoby o tym mówić w sumie. I życzę Państwu samych sukcesów, także jeśli prowadzicie działalność gospodarczą i jeśli ta działalność gospodarcza jakkolwiek ma lub będzie mieć związek z językiem rosyjskim, aby to były same udane interesy. To tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu podcastu Czytamy po rosyjsku. Pożegnałem się, ale przecież oddaję głos redaktorowi Strzyżewskiemu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Doktorze i pozdrowienia i gratulacje dla Pani Doktor oczywiście. A teraz dwa moje tematy. Pierwszy z nich jest tematem kulturowym, kulturalnym nawet, natomiast oczywiście mocno osadzonym w bieżącym kontekście. W współczesnej, dzisiejszej Rosji rekordy popularności bije nowy serial, serial Słowa Pacana, Krew na asfalcie, czyli słowo chłopaka dosłownie, choć tutaj słowo pacan po rosyjsku no, bezpośrednio oznacza chłopak, ale ma pewien określony kontekst taki mocno byśmy powiedzieli uliczny. Krew na asfalcie to jest dość zrozumiałe. Serial opowiada o młodzieżowych bandach w Kazaniu w latach 80. i 90. To warto podkreślić swoją drogą, że choć nie jest to oczywiste dla wielu z nas, to ta przestępcza, kryminalna Rosja to nie są tylko i wyłącznie lata 90. w Rosji. To się zaczęło dziać już w latach 80. Wtedy mieliśmy do czynienia z późnym Breżniewem i później Pierestrojką. Oczywiście to także miało dość silny kontekst wojenny, który tu się pojawia w tym serialu. Wtedy tymi członkami różnego rodzaju band, tak zwanych OPG, czyli zorganizowanych grup przestępczych, byli w dużej mierze, nie tylko oczywiście, ale pewien rdzeń stanowili weterani z Afganistanu, którzy wracali już nauczeni przemocy, z dobrym przygotowaniem fizycznym, z traumami na psychice, bez pomysłu na to, co ze sobą zrobić, często słysząc, że ten ich wysiłek na wojnie nie był szczególnie tak naprawdę nikomu do niczego potrzebny i oni nie byli za to jakoś szczególnie nagradzani i wielu z nich zwróciło się właśnie w stronę także, no niestety, przestępczości. Reżyserem tego serialu jest Żora Kryżownikow, znany już z kilku innych, może nie tak głośnych jak ta, bo faktycznie ten serial w Rosji popularnością rywalizuje na przykład z Grą o Tron, jeśli chodzi o liczbę opinii w internecie. Jest to naprawdę duże zjawisko i stosunkowo świeże. A już, proszę Państwa, zaczęli się wypowiadać przeciwko temu serialowi przedstawiciele władzy. Przede wszystkim Rustam Minhanow, czyli naczelnik, gubernator Tatarstanu. Kazań, w którym toczy się akcja serialu, jest właśnie stolicą Tatarstanu i Minhanow narzekał już na zgubny wpływ tego serialu pełnego przemocy na młodzież. Ja osobiście jeszcze nie miałem okazji tego serialu obejrzeć i zbadać, gdzie on dokładnie jest dostępny dla polskiego widza. Wątpię, prawdę mówiąc, żeby on był dostępny w języku polskim, chociażby z napisami, więc tutaj także nie wiem, czy jest sens go Państwu polecać. Natomiast mamy na Holod Media, bardzo dobrym rosyjskim portalu, artykuł, w którym komentuje ten serial Zinaida Prącienka, pani krytyk filmowa, która zwraca uwagę na kilka problemów związanych z ogólnie fabułą serialu. To nie jest aż tak dla nas istotne, ale warto tutaj podkreślić, że na przykład pani narzeka na przesadnie stylizowany język, czy spłycenie w stosunku do materiału źródłowego, jakim była powieść. Tam na przykład pojawiały się wątki KGB, służb specjalnych, które rozgrywały te młodzieżowe bandy dla swoich korzyści. W serialu tego po prostu nie ma. Pani zwraca także uwagę na to, że bohaterowie w serialu występują często przeciwko swoim własnym zasadom, takim właśnie zasadom ulicznym, choć to akurat, musiałbym obejrzeć serial, może być zamierzonym zabiegiem, żeby pokazać, że faktycznie to słowo chłopaka, Slavo Pacana, no nie było aż tak istotne, a że ten, nazwijmy to, złodziejski honor wcale nie był aż taki honorowy. Natomiast tutaj pojawia się kilka innych ciekawostek, to znaczy na przykład w tym serialu pojawiają się dość otwarte wątki antyamerykańskie, dobrze wpisujące się w obecny przekaz polityczny w Federacji Rosyjskiej. To jest ta główna linia partii i tu jeden z bohaterów, weteran właśnie wojny w Afganistanie, który przyjeżdża i bierze udział w tych, nazwijmy to, przemocowych rozwiązaniach problemów kazańskiej młodzieży, jednemu ze swoich kolegów, który ma na sobie czapkę z napisem USA, mówi, że Stany Zjednoczone mujahedinom w Afganistanie wysyłały Stingery. W domyśle Amerykanie zabijali rosyjskich żołnierzy w ten sposób pośrednio, więc w ten sposób uderza w Stany Zjednoczone. Jednocześnie w tej warstwie produkcyjnej możemy zobaczyć, że wzięto do tego serialu, zaangażowano grupę muzyczną IGL, która wyraźnie stoi po stronie, nazwijmy to, po tej właściwej stronie historii, wypowiada się otwarcie antywojennie, więc ten soundtrack się tutaj pojawia, natomiast sama grupa ze względu prawdopodobnie na swoje przekonania nie pojawia się w ogóle w napisach końcowych, nie jest tu wymieniana, choć oczywiście Rosjanie są w stanie ustalić i bez tego wyraźnego wskazania, kto śpiewa te piosenki, które dzięki popularności serialu także tę popularność zdobywają. Dlaczego mówię, że ten temat jest mocno osadzony w bieżącym kontekście? Myślę, że tutaj dość dobrze jesteśmy w stanie prześledzić te połączenia pomiędzy rzeczywistością lat 80. i 90. i tym, co do Rosji się zbliża. To znaczy, mówię tu oczywiście o fali bandytyzmu i przemocy, która już w tej chwili się zaczyna. Mieliśmy przynajmniej kilkanaście przypadków, kiedy ludzie, którzy wracali z wojny, dokonywali brutalnych, głośnych przestępstw. Było także wiele przypadków mniej nagłośnionych, mniej skandalicznych, nie morderstw, nie gwałtów, tylko na przykład nagrane na wideo rzucanie granatem hukowym na podwórku pełnym dzieci. Tego typu przypadki po wojnie są w każdym państwie na świecie, które doświadczyło wojny, częstsze niż przed tą wojną. To jest sytuacja, byśmy powiedzieli, wręcz naturalna, to znaczy ci ludzie nauczeni przemocy, bez umiejętności odnalezienia się w cywilu, często zwracają się ku przestępczości. W Rosji ma to dodatkowy wymiar, bo zabezpieczenie społeczne dla weteranów jest tradycyjnie na niskim poziomie i sam szacunek społeczny do weteranów często po prostu nie jest wysoki. O ile wiele się mówi w putinowskiej Rosji o weteranach II wojny światowej i oni po prostu w wymiarze czysto, nazwijmy to, społecznym, mają wysoki status, o tyle nie są oni często zabezpieczani chociażby wypłatami finansowymi. Tutaj już w naszym podcaście nieraz o tym mówiliśmy, chociażby z okazji 9 maja, kiedy nieraz się okazywało, że wypłaty takie okolicznościowe dla tych weteranów były niższe niż chociażby w Kazachstanie. i że ci ludzie po prostu często żyją w złych warunkach. Prawdopodobnie po bieżącej wojnie to zjawisko się zwyczajnie powtórzy, a ten serial i jego popularność w tym momencie możemy uznać do pewnego stopnia za proroczą. Przejdę jednak do drugiego tematu. Ten jest także wojenny, także związany z przyszłymi weteranami i równie aktualny. Dwóch deputowanych Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, Wiktor Sabaliow, jeśli tak pada akcent, z partii komunistycznej, i lepiej nam znany Andrii Guruliow, były generał należący w tej chwili do Jedynej Rosji, czyli partii prezydenckiej, partii władzy, zasugerowali, można powiedzieć, zaczęli dyskusję, otworzyli ją nawet ponownie, bo to nie jest pierwszy raz, o tym, by przedłużyć czas służby poborowych do 2 lat. Tutaj akurat cytuję Fontankę, która także opiera się na publikacji portalu moskiewskiego MSK Adin, i możemy tutaj znaleźć wypowiedzi specjalistów i za, i przeciw, co jest ciekawe, bo nie zawsze w tego typu przypadkach można się spotkać z argumentami po obu stronach barykady, a tu mamy oczywiście barykadę czysto wojenną. Czas służby żołnierzy poborowych jest kwestią bardzo bliską obecnie trwającej wojnie. Jurij Knutow, cytowany przez MSK Adin ekspert wojskowy, skomentował takimi słowami: wydłużenie stażu służby jest dobrym pomysłem, gdyż rok to zbyt krótki czas na wyszkolenie poborowego. Nawet psychologiczne przystosowanie się do wojskowego sposobu myślenia zajmuje około 2 lat i dopiero wtedy poborowy zaczyna stopniowo odzwyczajać się od domu. To w ogóle jest, proszę Państwa, ciekawy przypadek. Mówimy na razie o propozycji, która prawdopodobnie jest swojego rodzaju próbą wysondowania nastrojów społecznych na ten temat. Czyli próbą przez takie sondowanie ustalenia, czy społeczeństwo zareaguje pozytywnie, negatywnie i czy w ogóle zareaguje intensywnie na tego rodzaju zmiany. Czy te zmiany będą miały duże znaczenie? Tu możemy sobie wyobrazić 2 zupełnie różne scenariusze, to znaczy liczba branych w ramach poborów wiosennego i jesiennego rekrutów pozostanie niezmienna, ale każdy z nich będzie służył 2 razy dłużej. To by oznaczało, że jednocześnie na służbie byłoby zdecydowanie więcej żołnierzy poborowych. Z drugiej strony może być to zupełnie inny scenariusz, to znaczy skoro ci rekruci by służyli 2 razy dłużej, no to nie musiałoby ich być tak wielu, ponieważ po prostu każdy z nich dłużej by wypełniał swoje obowiązki. Więc można tutaj pójść 2 różnymi ścieżkami. Nas najbardziej jednak interesuje to, jak to by mogło wpłynąć na tak zwaną specjalną wojenną operację, czyli agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Jest to, proszę Państwa, zagadkowe pytanie. Nie mamy tutaj absolutnej pewności, jak mogłoby to wyglądać, ponieważ w tej chwili przede wszystkim żołnierze poborowi są zmuszani na różne sposoby, czasem mniej, a czasem bardziej agresywne, do podpisywania kontraktów. W teorii w rosyjskim państwie żołnierz poborowy zgodnie z obietnicami władz nie powinien służyć bezpośrednio na froncie. To jednak często kończy się tak, że ci żołnierze albo właśnie są zmuszani do podpisywania kontraktów, albo, proszę Państwa, są wysyłani na przykład na granicę z okręgami Czernichowskim czy Sumskim Ukrainy, gdzie intensywność działań bojowych jest zdecydowanie mniejsza, co nie znaczy, że tam się nic nie dzieje. Tam regularnie wydarzają się ostrzały po obu stronach, artyleryjskie, rakietowe, dronowe, a także działają po obu stronach granicy grupy rozpoznawczo-dywersyjne, które także momentami potrafią prowadzić dość intensywne ataki na jedną i drugą stronę. Tu w dużym stopniu możemy wskazać na oddziały rosyjskich ochotników, które parę razy w szeregach armii ukraińskiej przechodziły te granice, wchodziły w głąb Federacji Rosyjskiej i tam właśnie zdarzało im się ścierać między innymi z żołnierzami poborowymi. Więc tutaj, proszę Państwa, możemy spodziewać się, że na przykład taki dłuższy czas służby oznaczałby większą liczbę ludzi, którzy mogliby służyć na tyłach, przy granicy, zajmować się służbą logistyczną, magazynową. To też jest istotne i to też nie jest pozbawione ryzyka, bo te magazyny także bywają ostrzeliwane. Więc jest to decyzja, na którą z całą pewnością dowództwo Federacji Rosyjskiej chciałoby się zdecydować, natomiast tak jak mówię, tutaj obserwujemy jakiegoś rodzaju sondowanie nastrojów społecznych. Dodajmy, że wypowiedzieli się też w tych artykułach prasowych przeciwnicy takiego rozwiązania. Aleksandr Kramcichin, zastępca dyrektora Instytutu Analiz Politycznych i Wojskowych, powiedział, że jest to niewłaściwe podejście, ponieważ taka decyzja może pogorszyć stosunki, a tak naprawdę niczego nie zmieni. On sugeruje, że w ciągu roku także da się wyszkolić specjalistę wojskowego, jeśli oczywiście zastosuje się odpowiednie szkolenie. Tu warto zwrócić uwagę, że to szkolenie nie zawsze w Federacji Rosyjskiej faktycznie jest, nazwijmy to w ten sposób, pełne i profesjonalne. Z tym bywa bardzo różnie. Wystarczy przypomnieć ostatni przypadek, kiedy podczas takiego szkolenia w Rostowie, w okolicy Rostowu nad Donem, granatnik stoczył się do ogniska i mowa była o około 20 poległych rosyjskich żołnierzach. Były opowieści o tym, jak żołnierze rosyjscy, artylerzyści podczas przygotowywania się już bezpośrednio do wojny nie wystrzelili ani razu z haubicy, armaty czy moździerza, po prostu z niczego, bo nie było amunicji. Bywa z tym bardzo różnie, więc tutaj samo przedłużenie służby jest rozwiązaniem faktycznie, możemy się z tym zgodzić, zupełnie teoretycznym. Jeśli zanim nie nadejdzie jakaś zmiana do samej filozofii szkolenia żołnierzy, to niewiele zmieni. To po prostu może w teorii zapewnić albo większą liczbę żołnierzy jednocześnie na służbie, a przypomnę, że Władimir Putin ostatnio podpisywał papiery, które w teorii zwiększają liczebność żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej, więc w teorii powinno ich tam być po prostu więcej. Takie przedłużenie służby poborowej może być narzędziem do wypełnienia tej decyzji. Z drugiej strony, proszę Państwa, może to być też próba obniżenia napięcia społecznego, bo skoro oni będą służyć po 2 lata, może ich być powoływanych mniej, co z kolei po prostu sprawi, że mniejszy procent społeczeństwa dotknie ten pobór tak w ogóle i ostatecznie nie będzie to tworzyło takich społecznych napięć, co też ma znaczenie, bo w tej chwili, proszę Państwa, Rosja przeżywa dość spory wewnętrzny stres związany z tym, że ludzie są wyciągani z rynku pracy, że są wysyłani na wojnę, gdzie można zginąć, że na różne sposoby są przymuszani do tej służby, więc to też może być zamysłem autorów tej propozycji. Chociaż także inny deputowany Dumy Państwowej, Siergiej Milonow, powiedział, że przecież armia dąży do tego, by stać się armią kontraktową, czyli po naszemu profesjonalną, i dlatego ta propozycja nawet nie jest warta rozważenia. Więc tutaj czekamy na to, jak społeczeństwo rosyjskie zareaguje na tą propozycję i bardzo możliwe, że w najbliższym czasie, choć nie spodziewam się, by wydarzyło się to przed wyborami prezydenckimi w marcu przyszłego roku, możemy się spodziewać, że razem z przewidywaną nową falą mobilizacji pojawią się też nowe rozwiązania związane z rosyjskim poborem. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Dziękuję, panie doktorze, i widzimy się niedługo.
Dzięki serdeczne, Marcinie. Przypominamy, że podcastu Czytamy po rosyjsku słuchają Państwo na kanale Sprawy Wschodu. Mogą nas Państwo także wspierać poprzez serwis Patronite. Mogą Państwo także wspierać nas poprzez skarbonkę Buy Coffee 2. kanał Sprawy Wschodu. Jest także obecny poprzez witrynę internetową sprawywschodu.wordpress.com. Można tam także wyszukiwać poprzez wyszukiwarkę tematy, które być może Państwa zainteresują. W 147 już wydaniach podcastu naprawdę jest czego słuchać i serdecznie Państwa do tego zapraszamy. Ponadto Facebook, Instagram, tam także jesteśmy. Do usłyszenia.